Tańczyłam od początku zawodowo, już miałam 10 lat, to już, że tak powiem, zarabiałyśmy na utrzymanie rodziny. Kształciłyśmy się w Rosji u Nierzyńska, to siostra tego sławnego Nierzyńskiego, potem u Taliori. No, mama nas dokształcała. Potem przyjechaliśmy do Polski w 21 roku i trzeba było jeść ten chleb z masłem. No i wtedy zrobiłyśmy taki malutki balecik, w którym też brała udział moja mama, 4 córki i mama. Mama była tak młodziutko wyglądała, że właściwie wyglądała jak Zizi, jak moja starsza siostra. I zaczęłyśmy, tak powiem, jeździć po prowincji, aż przyjechaliśmy do Warszawy i overnight, przez noc od razu zrobiłyśmy karierę.
I have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Liftoff.
Dykcja bezbłędna, głos lekko obniżony, do końca trzyma fason. Jednym gestem dłoni potrafi wyczarować całe flamenko. Kiedy nagrywa dla radia kolejną opowieść o swoim barwnym życiu, co jakiś czas prosi o odsłuch. Jeśli coś jej przeszkadza, mówi złe tempo. Jeszcze raz, do końca jest człowiekiem sceny, a scena to forma. To jest fragment, początek wstępu książki Loda Halama, Pierwsze nogi II Rzeczpospolitej. Autorka tej książki, Anna Lisiecka, jest dzisiaj z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Anna Lisiecka jest przede wszystkim dziennikarką programu Drugiego Polskiego Radia i komentatorem w redakcji literackiej również Polskiego Radia i też autorką książki o Lodzie Halamie. Myślę, że zanim zaczniemy mówić o biografii, o początkach też występów Lody Halamy, dobrze byłoby przypomnieć naszym słuchaczom, bo jest to postać bardzo znana, ale może nie wszyscy skojarzą od razu. Gdybym panią zapytała o to, jaka scena filmowa kojarzy się pani przede wszystkim z Lodą Halamą, to byłby to jakiś taki obłędny taniec na kieliszku szampana, może w wojskowym mundurze, a może zupełnie inna scena.
Myślę, że to, co mnie się kojarzy i co wszystkim pokazuje, którzy nie wiedzą, kto to była Loda Halama, bo w tych pokoleniach urodzonych po roku 70, 1970, to już siłą rzeczy mało osób orientuje się, kto to mogła być Hanka Ordonówna, kto to była Loda Halama, kto to był Eugeniusz Bodo. Oni konkurowali o palmę pierwszeństwa i tę popularność mierzyło się ilością okładek w tygodniku Kino. Bodo miał oczywiście najwięcej tych okładek. Loda, Hanka miały mniej więcej porówno, miały więcej niż inne aktorki.
To jest ta miara.
Miara popularności, bo kino, Filmia i Rewia to były muzy XX wieku, a Kino Tygodnik zaczął wychodzić w latach 20., nie pamiętam w którym roku, i wydawany był do września 1939 roku. Ostatni numer wyszedł z datą 10 września, prawdopodobnie wcześniej został wydany i był antydatowany. Która scena mi się kojarzy? Z filmu Kłamstwo Krystyny, taniec Lody na kieliszku szampana. Właściwie to śpiewa ona na kieliszku szampana taką piosenkę Lim Pim Pim, czy Lim Pam Pom. To jest o tym, że we wkliko, że szampan jest we krwi. Szampańska piosenka, a potem szampański taniec pod tym gigantycznym kieliszkiem szampana. Film miał premierę w styczniu 1939 roku. I dla mnie ta scena to jest takie pożegnanie z szampańskim dwudziestoleciem. Wtedy nie wiedzą, że wybuchnie wojna. Wtedy jeszcze Ribbentrop stara się pozyskać polski rząd dla stworzyć jakąś taką koalicję, bada polski rząd. Tak, to jest właśnie ta scena, którą pokazuję najchętniej, ale z kolei nogi same tańczą mi właściwie przy wszystkich tańcach, które zostały zarejestrowane na taśmie filmowej, a jednak sporo przeżyło wojnę. oczywiście Czardasz z Manewrów Miłosnych, jak ona to tańczy.
Niesamowite, to prawda. Myślę, że będzie można też dzisiaj posłuchać fragmentów właśnie tych filmów, oczywiście nie zobaczyć, bo to radio, ale też odsyłam do miejsc, gdzie można jeszcze pooglądać. Dla mnie bezcenne w pani biografii jest to, że pani nas naprawdę przenosi też między innymi w te lata 20. i lata 30. To nie jest łatwe, bo często takie nasze wyobrażenie, choćby o kinie międzywojnia, gdzieś się ukształtowało w oparciu o cykl w starym kinie, a nie zawsze w tym cyklu były pokazywane filmy, które oddają tę atmosferę. Wielu, wielu filmów, naprawdę bardzo dobrych, nie można było wtedy obejrzeć. Trochę albo bardzo dużo PRL odarł to dwudziestolecie międzywojenne, a pani w książce ten klimat, tak myślę, udaje się przywołać. Czy to było też takim pani celem?
Tak, tak. Ja stwierdziłam, że nie mogę pisać tej książki o artystce, która się nazywa Loda Halama i jest zawieszona w próżni. Że skoro piszę o kimś, kto miał swój warszawski debiut w 1926 roku, tuż po przewrocie majowym, rodzina Halamów została zaangażowana do Perskiego Oka i wtedy debiutowały tam trzy Halamki i mamusia, to ja muszę pisać, w jakim towarzystwie one debiutowały. I muszę przypomnieć, kim były te osoby, których też się często nie pamięta. No a to były osoby niezwykle popularne. Kabaret, rewia, film rozkwitały wtedy. Scenek rewiowych i kabaretowych było bardzo dużo, ale Perskie Oko było tylko jedno. Faceci, którzy ten teatr rewiowy kreowali, a którzy odeszli z qui pro quo, bo Konrad Tom, Andrzej Włast, Eugeniusz Bodo, Olsza, choreograf znakomity, oni odeszli z qui pro quo, bo chcieli stworzyć trochę inny teatr niż to, co robił Jaroszy z Ordonką. Coś im się tam nie podobało najwyraźniej. Zula Pogorzelska, Konrad Tom, bardzo silna część zespołu odeszła wtedy z qui pro quo, żeby stworzyć teatr poza Jaroszym. Ale doangażowali inne osoby. Natomiast skoro zawadziła pani o temat filmu przedwojennego, to nie tylko dlatego, że w PRL-u nie można było, chociaż oczywiście wiadomo, że nie można było. To również dlatego, że te taśmy filmowe, to był tak zwany nitrofilm, to były bardzo łatwopalne materiały i tak jak płyty przedwojenne były ceramiczne, tak jak niewiele zachowało się zbiorów naszych radiowych nagrań, tak bardzo przynajmniej o 40% polskiej filmografii uległa zniszczeniu. Tej powojennej z filmu niemego przetrwało może 10%. Mówię o filmach dźwiękowych. Z filmów niemych przetrwało może 10%. Szalone zubożenie i to wielka szkoda, dlatego że no właśnie na filmie możemy zobaczyć wielkich artystów w ruchu. Żywych, a nie tylko na fotografii.
Czasami zdarzają się takie cudowne momenty, jak odnalezienie pana Tadeusza kilka lat temu i później ta rekonstrukcja. To też może jeszcze się uda jakieś kopie gdzieś odnaleźć. Czasami zupełnie przypadkiem, tak, jak było w tamtym momencie.
Tak, na przykład odnaleziono już w naszym milenium kopię filmu Kocha, lubi, szanuje, który kręcony był z udziałem kapitału amerykańskiego, Universal Film. Tam dwie główne role, to rola Eugeniusza Bodo w roli aptekarza zakochanego w pannie kasjerce Lodzi, która to panna kasjerka Lodzia szalenie chce tańczyć, no i on śni, ten flegmatyczny, cudowna rola Boda, flegmatycznego farmaceuty, który zasypia nad moździerzem i śni sen o tym, jak ona próbuje robić karierę, on wykupuje ten teatr, w którym ona robi karierę, ale wykupuje po to, żeby położyć spektakl, żeby ona do niego wróciła. No ale nawet w tym śnie ona wygrywa.
Lim pam pam, to dźwięczy szkło, a w szklance wepchlitko. Hej, tak ślicznie pieni się, tak ślicznie mieni się. Oh. Hej, lim pam pam, we wyrzucono mi, bo ogień mam we krwi. Hej! Ach, pokochanabym, ach, calowanabym, hej! Rozkosz nie daje słowo, mieć w głowie taki czas. Szampańsko i tęczowo wygląda cały świat. Hej! Pam-pom, jak milo żyć, jak dobrze mlodą bić. Hej! Ach, pokochanabym, ach, calowanabym, hej!
Wracamy do Lody Halamy. Tym wspomnieniem może od początku. Co można uznać za debiut Lody Halamy? Czy te występy sześcioletniej dziewczynki, czy może jednak przede wszystkim trzeba mówić o tym debiucie, o którym pani już wspomniała, czyli Perskie Oko, rok 1926.
To był wielki początek. Rzeczywiście, jak to mówiła Loda Halama, over the night zrobiłyśmy karierę. Rok wcześniej przyjechały do Dolinki Szwajcarskiej. W Dolince Szwajcarskiej w Warszawie były sceny i tam prezentowali się ci, którzy chcieli podbić Warszawę, ci z prowincji. I państwo Halama uznali, że już córki są na tyle duże, że można z nimi przyjechać do Warszawy.
Trzeba też powiedzieć, skąd się wzięli, jaka była historia tej rodziny, bo to też jest ujęte w przygotowanej przez panią biografii, jest to niezwykle ciekawe.
Czyli zaczynamy jak w bajce.
Dawno temu, ale to nie było takie bajkowe i szampańskie, ten początek.
Tak, chociaż to, że rodzice poznali się w Baku, miejscu najbardziej rozwijającym się wtedy na świecie, bardziej niż San Francisco, bo odkryto pola naftowe, a car wpuścił obcy kapitał. I to rzeczywiście, to miejsce rozwijało się od przełomu XIX i XX wieku bardzo szybko. I rodzice Baku obrali jako swój punkt emigracji zarobkowej. Ale potem przytrzasnęła już z dziećmi rodziców wojna w Wielkiej Rosji. Ojciec nawet został aresztowany jako Ślązak. Poddani cesarza Wilhelma byli bardzo dobrze widziani w przedwojennej Rosji, ale w momencie, kiedy nastąpiła wojna, cesarz Wilhelm i car byli w dwóch przeciwległych obozach, wrogich obozach, więc wszystkich Niemców aresztowano. Obywatela z paszportem tamtym podwładnego Ślązaka Halamę też zaaresztowano. Chyba tylko wielkim błaganiom żony.
Która bez męża nie chciała wyjeżdżać, co warto podkreślić.
Która była jak te prawdziwe kobiety, które za kulami mężów szły na Sybir jak psy, ale jak wierne psy, to wielkie. Ona miała papiery, ona urodziła się w kongresówce i mogła z córkami wyjechać, ale powiedziała, że nie wyjedzie i też błagała wszystkich, których można było ubłagać, żeby go dalej poza Woronesz na wschód nie wywozili. No wywieźli go do Woroneża, to też dosyć daleko na wschód. No tak, ostatnim rzutem na taśmę, można powiedzieć, udało im się wydostać już z porewolucyjnej Rosji. Mieli wielkie szczęście, bo bardzo wielu ludzi tam ugrzęzło. Potem jeszcze pojedyncze osoby wyciągano. W 1926 roku tak udało się rodzinie Choromańskich wydostać. Ale to już były prawdziwie pojedyncze rodziny, które wymieniano obywatel za obywatela. Także mieli dzikie szczęście. No i jak to repatrianci musieli osiedlić się tam, gdzie przydzielono im miejsce, więc oni dostali ten swój przydział, to miejsce, zostali skierowani do Bielska. No i tam dziewczynki tańczyły w kafe Szantanach. Wracało się też z kilkoma rublami i ta ilość rubli i ilość bagażu, które można było przewieźć, też była bardzo ograniczona. Więc oczywiście wszyscy mieli pozaszywane złoto, ale to złoto szło na łapówy, na jedzenie, to co oni przeszli w Rosji. Przeszli między innymi jedną z najkrwawszych operacji wojskowych pod Orłem. Najmłodsza z sióstr Lody rodziła się, kiedy tam trwała 10-dniowa bitwa pomiędzy białymi a czerwonymi. I to dokładnie nad Orłem to się działo. Także to mówi o ogromnej sile psychicznej matki Marty, że ona nie oszalała w tych chwilach. Ona rzeczywiście potrafiła trzymać tę rodzinę w kupie. W 1925 roku postanawiają rodzice zaprezentować córki na scenie letniej w Dolince Szwajcarskiej, gdzie rzeczywiście ci ludzie z prowincji się prezentowali i tam widzi młode halamki, cudowne dzieci, wunderkindy, Eugeniusz Koszucki, który w qui pro quo najpierw właśnie stworzył pierwsze cordes ballet kabaretowy, a potem wraz z artystami, którzy qui pro quo opuszczali, stworzył okowy perskiego oka i powiedział, w tym roku mamy już komplet, mamy repertuar na cały rok, ale przyjedźcie w 26 na audycję, na pewno będziecie przyjęci. No i zostali przyjęci.
Kim są rodzice Lody Halamy? Bo to nie jest przypadek, że ona się znalazła na scenie.
Tatuś był, jak to mówiła Loda, muzykiem multiinstrumentalistą, grał na wszystkim, no ale także należał do Sokoła. To były takie bardzo patriotyczne organizacje, które również krzewiły kulturę fizyczną. Chodziło o to, żeby ludzi, tych młodych ludzi z sobą powiązać w ramach różnych zajęć. No i był bardzo wysportowany. A mama wywodziła się z cegielskich.
Tych poznańskich cegielskich.
Z tych poznańskich cegielskich. Wyemigrowała wraz ze swoją ciotką, którą mieszczańska, dorobkiewiczowska, już potężna rodzina burżuazyjna, powiedziała, że nie, no to nie jest zawód stosowny dla nas, dla naszej rodziny. Możemy ci dać odprawy, możesz tańczyć daleko, a jeżeli chcesz mieszkać tu, no to nie.
I ona wybrała taniec.
I ona wybrała, i ciotka wybrała taniec, a matka Lody pojechała wraz z nią. No i pojechały do tego miasta wspaniałego i wtedy pięknego, jakim było Baku. Piękne i straszne, bo przecież było to miasto i szybów naftowych, ale zarazem pięknych dzielnic i wspaniałej Polonii. Też trzeba o tym pamiętać, że czołowymi architektami, czołowymi urbanistami Baku byli Polacy, a Zglinicki, teraz mamy nagrodę Polski Nobel imienia Zglińskiego, opracował ten system wybierania nafty spod dna morza. No i tam się państwo poznali i wylądowali gdzie? W cyrku. Tylko, że cyrki
nie były takie, jak my myślimy.
Nie były takie, jak my myślimy. Trzeba przypomnieć, że nawet premiera jednej z wielkich symfonii Berlioza odbywała się w cyrku olimpijskim w Paryżu. Potem zaczęto budować wielkie hale koncertowe typu Royal Albert Hall, gdzie również występowały wspaniałe trupy rewiowe, ale też prompsy organizowano. Wtedy to wszystko znajdowało miejsce w tych wielkich cyrkach, bo były cyrki i cyrki, prawda? Były cyrki pod płachetkami, ale ten cyrk, ta korporacja, do której dostali się rodzice Lody, to był cyrk braci Nikitinów. To było kilkanaście budynków murowanych, rozsianych po całej Rosji, w których podczas ich nieobecności działy się inne wydarzenia, między innymi koncerty. No a cyrk z kolei to też byli najwybitniejsi artyści, crème de la crème, spośród tych, którzy mogli właśnie jako, nazwijmy to, trupa cyrkowa występować. I ojciec skakał w powietrzu na trapezach, tak? W jakimś numerze nawet starsza siostra Zizi brała, starsza siostra Lody Zizi, czyli Józefa, brała udział. I to, jak mi Loda opowiadała, To było pierwsze wspomnienie z dzieciństwa, które ona zapamiętała. To, że Zizi tam jest i że ona też chce.
Później występowały we cztery, trzy siostry i mama razem.
Tak, a Loda była rzeczywiście znakomita w takich numerach akrobatycznych na początku swojej kariery. Jak sama mówiła, była niezwykle giętka, niezwykle wysportowana i zawsze tańczyła wtedy z Zizi, tańczyła partie damskie, a Loda tańczyła męskie, na przykład w tańcach kaukaskich, tańcach ukraińskich. Ale też trzeba przypomnieć, że one odbyły, no też miały podstawy wykształcenia klasycznego. W Kijowie uczęszczały do tej szkoły założonej przez siostrę Wacława Niżyńskiego, Niżyńską. Także podstawy też tam są. Kiedy się patrzy, ja pisząc książkę, oglądałam filmy z nią w towarzystwie Zofii Rudnickiej, choreografki, profesora choreografii i tancerki, bo bardzo zależało mi na profesjonalnej opinii, bo to, że mnie porywa, że to jest fantastyczne.
I że działa na emocje.
Że działa na emocje i zachwyt ciągle budzi, no to tak. I dlatego wiedziałam, że trzeba o Lodzie napisać książkę. No ale chciałam, żeby zawodowiec poddał ją swojej krytyce. No i poza tym, że widać tam wielki talent, jak mówi Zofia Rudnicka, to widać wielki warsztat. I ten warsztat, no to też ja rozmawiałam z tancerkami, które oglądały Lodę jeszcze przed wojną, bo miałam szczęście rozmawiać z Barbarą Bittnerówną, która no, była wielką powojenną tancerką klasyczną, ale debiutowała też jeszcze przed wojną i ona jako nastoletnia dziewczynka widziała Lodę i mówiła, że była wspaniała, no ale po wojnie z Witoldem Grudzą odwiedzali Lodę w Londynie, ale także kiedy Loda dwukrotnie występowała w Warszawie, miała takie dwa długie tournée w Warszawie, najpierw w latach 50. w Teatrze Buffo, a potem w Teatrze Syrena, no to też Barbara Bittnerówna, Witold Gruca i inni tancerzy wybitni przychodzili zobaczyć tę gwiazdę niby lekkiej muzy, ale także jednak w swojej karierze ona była przez pewien czas drugą prima balleriną opery warszawskiej, drugą prima balleriną, bo też trzeba powiedzieć, że przecież po wojnie następuje taki rozkwit sztuki nowoczesnej, tego, co jest jak gdyby na opozycji do klasycznego. I ten taniec inny, oparty na rytmie, no ten taniec nowoczesny wybucha strumieniem. Loda też pojedzie do Mary Wignam, do Drezna pobierać lekcje. No i opera warszawska wie, że nie można zastygać tylko, że musi być klasyczny repertuar, że Jezioro Łabędzie powinno być, ale wiadomo, że musi także być otwarta opera warszawska i ta największa scena na to, co jest nowe, czyli na taniec nowoczesny. No i Loda była przez dwa lata drugą prima balleriną w operze warszawskiej. Też a propos tego tańca nowoczesnego, od roku 1930 któregoś, nie pamiętam, chyba 1933, odbywają się konkursy, europejskie konkursy tańca indywidualnego i pierwszy właśnie z tych konkursów w 1933 roku chyba, ale musiałabym sprawdzić, odbywa się w Warszawie. Współorganizatorem jest Pismo Muzyka albo Muzyka Polska i rząd polski są patronami tego międzynarodowego konkursu, a potem on będzie odbywał się w kolejnych miastach europejskich. Te palmy pierwszeństwa zdobywają właśnie tancerki tańczące ten taniec nowoczesny w duchu Dionizosa, a nie Apollina.
Pani Anno, zanim jeszcze wrócimy do biografii Lody Halamy i do tych początków jej, czyli 1926 roku, lat późniejszych i filmu, myślę, że warto naszym słuchaczom też powiedzieć, że pani Lodę Halamy poznała. I stąd moje kolejne pytanie. Czy ta pani fascynacja tą postacią to był efekt tej fascynacji takiej już po poznaniu się, po rozmowie, czy ona była jeszcze wcześniej, zanim pan Bogusław Kaczyński pod koniec lat 80. panie poznał?
Ona była właśnie jeszcze wcześniej. Ja oglądałam w starym kinie i Widziałam Czardasza w jej wykonaniu, widziałam, myślę, że taniec na kieliszku szampana też widziałam. I ona mnie porywała. Porywała mnie jako pannę nastoletnią. Myślę, że nawet wcześniej, jako dziecko. A także moja matka chodziła do kina ze swoją mamą. I pamiętam, że kiedy oglądałyśmy te filmy w starym kinie, tutaj Liryczna Smosarska, tu inne liryczne. I ja mówię, mamusiu, a którą z tych aktorek ty najbardziej lubiłaś? A moja mama mówi, Lodę Halamę. Jeszcze nie znasz, ale poznasz. No i potem poznałam ją poprzez cykl w starym kinie, a potem osobiście i, no wie pani, ona mnie uwiodła, ale tak jak uwodziła właściwie wszystkich, ona była, ile ona mogła mieć wtedy lat, tak się dokładnie tego nie określi, bo ona sama mówiła, że coś tam pewnie w tych metrykach jest niekoniecznie dokładnie.
To zgodnie z metryką urodziła się w roku 1911.
Tak, ale z kolei, kiedy występują na scenach warszawskich, podają wiek, starszy wiek Lody. Ja myślę, że to Andrzej Włast, który z perskiego oka zrobił morskie oko, znaczy przeniósł teatr rewiowy na jeszcze większą scenę i ogłosił konkurs wśród publiczności, jak ta nowa scena powinna się nazywać. I perskie oko, czyli to oko puszczone, przymrużone, zmieniło nazwę na morskie oko. Andrzej Włast chciał mieć wiecznie młode artystki, więc to niekoniecznie zmieniano papiery, dlatego że dziewczynki 16-letnie chciały udawać, że mają 14, ale dlatego, że dyrektorzy chcieli mieć stale wunderkindy. Loda była tak wspaniale energiczna, kiedy ją poznałam w tym 1986 roku, niezależnie od tego, czy urodziła się w roku 1911 czy 1909, to miała w sobie tak dużo energii, tak nie nosiła tej korony na głowie, tak była dowcipna, tak szermowała słowem i dowcipem i poczuciem humoru. Ja myślę, że to była siła tego środowiska, w którym ona przez wiele lat mieszkała, czyli tej emigracji londyńskiej, która może nie za bardzo miała co do garnka wrzucić, ale to byli, tam się mieszali wybitni artyści, wybitni pisarze i arystokraci i oni ćwiczyli słowo, nie szable na plecach przeciwnika, więc była każdy widz, jej każda odpowiedź to było coś, co wywoływało uśmiech i zaskoczenie. No tak, nie tylko mnie uwiodła, bardzo wielu moich młodych kolegów. Za każdym razem, gdziekolwiek się pojawiła, to właśnie zwracała uwagę. Wszyscy jej słuchali tego, co mówiła i jak mówiła, bo miała wiele do opowiedzenia, a jej opowieści były... No ona mówiła szybciej i lepiej niż ja. No rzeczywiście ona mówiła szybciej i lepiej niż ja, bo ona też miała tę szkołę rewiową, że nie wolno przynudzać, że masz 3 minuty i te 3 minuty musisz w ciągu tych 3 minut opanować wszystkich. Zresztą o swojej karierze warszawskiej też mówiła. Popatrz, od 1926 do 1929 roku karierze warszawskiej, europejskiej, światowej, bo przecież też trzeba powiedzieć, że występowała również w Japonii i również na dużych scenach w Stanach Zjednoczonych. W Japonii tak wielu wtedy polskich artystów nie występowało, czyli no musiała być ważnym nazwiskiem i być tak zachwycać, że agenci stamtąd chcieli ją kupić. 13 lat mówiła, tylko 13 lat, bardzo gęstych 13 lat. Popatrz, ile się w ciągu tych 13 lat wydarzyło, tak mi mówiła. No więc rzeczywiście znałam ją długo i to była przyjaźń. Ja nigdy jej nie traktowałam jak osoby ode mnie starszej o dziesiątki lat. Ja czułam się, jakbym była z kimś o 11 lat ode mnie starszym. Góra.
Jest taki zwyczaj w świecie, że każdy coś posiada. Ten pieniądz ma, a tamten krzyż zasługi. Ten znowu ma swe wady, a tamten swe zasady. Kto nie ma nic, ten ma przynajmniej dług. Dziś wszystkie prawie panie, czy są, czy nie są w stanie, kupują suknie, kapelusze, biżuterię, no i psa. Gdzie tylko się obrócisz, gdzie tylko okiem rzucisz, tam każdy coś posiada, każdy coś własnego ma. A ja mam nogi, a ja mam nogi, które sięgają mi od góry do podłogi. Którędy przejdę, którędy wejdę, wciąż słyszę jedno zdanie, kotku drogi, skąd to pani takie nogi? Szkoda, że dzisiaj moda, że się zasłania suknią wszystko oprócz lic. Do wszystkich ludzi czuję żal, kiedy wybieram się na bal, bo ja mam nogi, tylko nogi, więcej nic. Spacery to mój żywioł, ja kocham promenady, aż mama sama dziwi się czasami. Czy słońce, czy pogoda, czy błoto, deszcz i woda, przechadzam się samymi godzinami. Mnie jednej bez przesady, sam nur mi nie da rady, ja wiem łatwo każdy rekord. Oczywiście, jeśli chcę. A za mną krok za krokiem mężczyźni wodzą wzrokiem i każdy jak papuga recytuje słowa te.
Pani ma nogi, cudowne nogi,
które sięgają pani z góry do podłogi. Którędy przejdę, którędy wejdę, wciąż słyszę jedno zdanie, kotku drogi, skąd to pani takie nogi? Szkoda, że dzisiaj moda, że się zasłania suknią wszystko oprócz lic. Do wszystkich ludzi czuję żal, kiedy wybieram się na bar, bo ja mam nogi, tylko nogi, więcej nic. Szkoda, że dzisiaj moda, że się zasłania suknią wszystko oprócz lic. Do wszystkich ludzi czuję żal, kiedy wybieram się na bal, bo ja mam nogi, tylko nogi, więcej nic.
To teraz wróćmy do tej biografii. O debiucie mówiłyśmy, ale ważny jest chyba też ten moment, kiedy Loda Halama trafia na srebrny ekran. Który to jest moment? Kiedy to się wydarzyło w jej życiu i dlaczego?
No to się wydarzyło bardzo dawno temu. Wtedy w Perskim Oku był takie przedstawienie, jak to często w okresie pomiędzy świętami a Trzema Królami. Szopka. Tutaj sobie przypisuję, że do rozmaitych szopek dwudziestolecia, do szopek cyrulika z kamandrytów, mogę dopisać jeszcze dzięki wytrwałym badaniom w starej prasie polskiej, dopisać jeszcze szopkę nad szopkami z Perskiego Oka ze stycznia 1927 roku. No to oczywiście po zamachu majowym. Ponad pół roku. Szopka bardzo polityczna, część numerów skasowanych przez cenzurę i występują tam i Loda, i Zizi Halama. I one w pół roku wcześniej, over the night, jak to mówi Loda, zrobiły tę warszawską karierę. Cała prasa warszawska o nich pisała. W styczniu 27 roku są już niekwestionowanymi gwiazdami. Wtedy w świecie występuje inny duet, Dolly Sisters, One Million Sisters, nazywane również bardzo bogate tancerki, które wykonują taki taniec synchroniczny, występują na najważniejszych scenach paryskich, amerykańskich. No i do Perskiego Oka na Szopkę nad Szopkami przychodzą, tam zawsze przychodzili reżyserzy filmowi, łowiąc aktorów, ale także łowiąc inspiracje oczywiście. Przychodzi Aleksander Hertz, twórca, gigant ówczesnego kina polskiego, założyciel, właściciel wytwórni Sfinks, z Jerzym Ordyńskim. z Jerzym Ordyńskim, który wtedy jest jednym z najbardziej uznawanych reżyserów teatralnych, no, w dużym świecie. On szlify zbierał u Maxa Reinharda w Berlinie. On odkrył Pole Negri, wystawiając dla niej Sumurun, bo o Pole Negri mówiło się, no tak, taka wyrazista, ale głosik coś nie tego. I on obsadził ją w roli niemej, w roli opartej na tańcu Sumurun. Potem okazało się, że Pola Negri głos też ma piękny, przecież pozostały nagrania po niej. No, dość powiedzieć, że Pola Negri potem została już dla Defy, już w filmie, wystąpiła w niemieckim filmie Sumurun. Ci reżyserzy nawzajem się podpatrywali, a Ordyński wyjechał do Stanów Zjednoczonych i na szekspirowski jubileusz w 1916 roku wystawił Kalibana na Złotych Piaskach, czyli adaptację swoją własną jednej ze sztuk Szekspira. Wystawił gdzie? Kto go zaprosił? Wystawił na stadionie w Nowym Jorku. Spektakl obejrzało 130 tysięcy widzów. Arielem była Izadora Duncan. No i po tym wielkim sukcesie nowojorskim został zaangażowany na 3 lata do Metropolitan Opera na stanowisko głównodowodzącego reżysera, czyli szefa zespołu reżyserów Metropolitan. To zawsze była bogata, wielka opera. I takiego reżysera Alexander Herz zaprasza, żeby wyreżyserował w jego wytwórni na jubileusz 20-lecia Sfinksa film. I Ordyński widzi halamki i angażuje je do scen tanecznych, bo chce mieć życie w tym filmie, życie współczesnej Polski. W tym filmie kręconym przez Ordyńskiego będą i sceny z zawodów narciarskich w Zakopanem, ale właśnie też w atelier zostanie wybudowana rewia i Zizi z Lodą wykonają taniec Dolly Sisters, ale Loda tak się spodoba Ordyńskiemu, że poprosi ją jeszcze, aby z Bodem wykonała taniec apaszowski. To jest moment, w którym Bodo też jest w tym, w tak zwanych rolach uzupełniających. Ale już widać, że Loda jest widowiskowa. I zaraz potem Alexander Herz sam też na ten jubileusz robi film, swoją adaptację, bo Ordyński robi Uśmiech losu. Ten film to jest na podstawie sztuki, film Ordyńskiego na podstawie sztuki Perzyńskiego Uśmiech losu. Ale sam wielki Alexander Herz też reżyseruje film na swoje 20-lecie i to jest Ziemia obiecana z dopisanym zakończeniem, w którym Hanka wygrywa. Hanka nie pozwala Borowskiemu odejść. Hanka gra Smosarska. Smosarska jeździ samochodem, to jest nowoczesna, po prostu nowoczesna kobieta. Ziemia obiecana jest przeniesiona w realia współczesności. No i jak wiemy, w Ziemi obiecanej jest też scena w teatrze. I Loda tam gra białego łabędzia, czyli tańczy partię na puentach. No i to jest debiut w roku 1927, podwójny debiut. A zaraz potem, też w 1927 roku, reżyser Krawicz, reżyser wtedy, scenograf, ale chce być reżyserem. Krawicz, przypomnę, zrobił w latach 30. wiele bardzo kasowych komedii, a w Powstaniu Warszawskim dowodził z kolei zespołem filmowców, którzy nagrywali sceny o powstaniu. No i niestety zginie od kuli niemieckiej. Krawicz jest wtedy scenografem, współpracuje z innym wybitnym scenografem, Galewskim, i do swojego debiutu, a debiutem jest krótkometrażowy film reklamowy, zaprasza poznaną na planie Ziemi obiecanej Lodę. Prosi, żeby zagrała manekin. Film finansuje Wielki Dom Handlowy Myszkorowskiego. Wspaniały Wielki Dom Handlowy. On wybudował również Myszkorowski. Piękny budynek dla tego domu handlowego, art dekowy, wspaniały, szyby chyba 3. piętra sięgały. I Loda w tym krótkometrażowym filmie, tak to należy określić, chociaż reklamowym, gra manekin, który ożywa. No, musiała być zachwycająca, skoro krytycy ówcześni, narzekający na ogół na nadmiar reklam przed projekcjami filmowymi, opisywali, recenzowali ten film jak indywidualny utwór. Musiała być fantastyczna, ona poza gibkością, urodą, zgrabnością, wdziękiem gestu, techniką. Miała też twarz arcyplastyczną, więc wyobrażam sobie, że ten manekin w jej wykonaniu, w jakimkolwiek by stroju nie była, chyba w futrze, że ten manekin w jej wykonaniu, a może zmieniała stroje, że ten manekin w jej wykonaniu musiał być zachwycający.
Pani Anno, ona też była zachwycającą kobietą i myślę, że to jest taki dobry moment, żeby przejść do prywatnej biografii Lody Halamy, bo te lata 20. to też jest pierwszy ślub artystki.
Tadeusz Dołęga-Mostowicz w jednej ze swoich powieści napisze, cóż to za epoka, w której artystki warieté zostają hrabinami, bo najpierw w 1930 roku o rękę Lody zabiegał i zdobył i zaprowadził ją na ślubny kobierzec Andrzej Hrabia-Dębiński, a w 1931 roku Hanka Ordonówna poślubi hrabiego Tyszkiewicza, notabene kuzyna Andrzeja Dębińskiego. To jest taki przełom w życiu Lody, bo ona długo dosyć Andrzejowi Dębińskiemu stawiała opór, bo ona kochała taniec. To była prawdziwa artystka. I ona nie chciała robić życiowej kariery. Ona chciała robić karierę na scenie. A wiedziała, że no, już jako żona Andrzeja Dębińskiego to nie za bardzo wypada, żeby występowała w rewii. Jednak muza arcydzielna, na takich najważniejszych scenach każdy utwór musiał być wybitnie wykonany. Tam nie było amatorszczyzny, ale jednak muza podkasana. Przez rok mieszka w Przysusze, w dworze Dębińskich. Ten dwór pozostał do dzisiaj. Można go zwiedzać i tęskni za tańcem. Tańczy przed lustrem, jak mówiła. I rozmawiają z Andrzejem jak, co, żeby inaczej, bo także trzeba się rozwijać, a nie stać ciągle w tym samym miejscu. I po roku jedzie do Mary Wigman, do Drezna. No, Andrzej oczywiście ma swoich znajomych, zna Paderewskiego. I ta inna Loda debiutuje. Także to małżeństwo też ze sceną się łączy. Ta inna Loda debiutuje na paryskiej scenie Vie Colombière. No, to jest scena, na której odbywały się przedstawienia nowego teatru na początku XIX wieku. Ważna scena w życiu Paryża. Miejsce również projekcji filmów, takich może nie za bardzo kasowych, ale ważnych. I Strakacz, który był agentem Paderewskiego, tam organizuje Lodzie występy. Wtedy w Paryżu mieszka Jan Lechoń. Pozostał po ich wspólnym wieczorze w domu Lechonia taki artefakt. Jan Lechoń, który był konsulem, kimś w rodzaju konsula kulturalnego. Może nie miał takiej funkcji, ale był kimś w rodzaju konsula kulturalnego polskiej ambasady w Paryżu. I tam pod określoną datą jest wpis Andrzeja Dębińskiego z podziękowaniem za piękny wieczór. I Loda, tym razem podpisuje się Loda Dębińska, to ja bardzo skromna osoba. No tak, ale ta bardzo skromna osoba z Paryża, czyli rok spędziła poza sceną, a potem wraca na scenę. Andrzej wiedział, że największą konkurencją do osoby Lody będą nie inni mężczyźni, bo na to czasu nie miała, a także chyba nie była taką rozkapryszoną niewiastą. Ja śladu tego w niej nie widziałam, kiedy ją poznałam, ale scena. No tak, ale też wraca do Warszawy, do prób w Teatrze Letnim, Uśmiechu hrabiny w Teatrze Letnim. To jest teatr dramatyczny. Tam Maria Gorczyńska gra, tam gra Ubieńska w tym spektaklu. No bardzo zgrabny zespół gości. Teatr Letni jest jednym z tych teatrów stołecznych, warszawskich, znaczy jest w tym takim kombinacie, który jest finansowany przez miasto.
Pani Anno, ale to jednak nie jest takie małżeństwo, które przetrwało próbę czasu. To nie była największa miłość Lody Halamy.
Tak, Andrzej Dębiński był wielkim przyjacielem Lody. Nie, tak. Swoją największą miłość poznaje w 1939 roku, chyba latem. To jest Georges Golębiowski. Obywatel szwajcarski, no ale też z korzeniami polskimi. Tak, to naprawdę jest jej wielka miłość. Ślub zawierają w listopadzie.
W czerwcu.
No tak, bo wtedy nie było rozwodów. Więc tak wtedy wszyscy, jeśli mieli rozwiązać więzy małżeńskie, to zmieniali obrządek. No, władze nasze polskie zmieniały, na ogół przychodziły na ewangelicyzm, a tutaj tak, oni biorą ślub w cerkwi, wyjeżdżają do Szwajcarii. George chce, żeby Loda tam została, ale ona mówi, że nie, że ona wraca, że tam jest cała rodzina, wraca. No i zaczyna się zupełnie inna karta w jej życiu. Zaczyna pracować na rzecz szpitala Ujazdowskiego, zbierać pieniądze na rzecz tego szpitala. Nie występuje na scenach, bo na scenach nie godziło się występować.
W czasie II wojny światowej.
W czasie II wojny światowej. No, ma na koncie między innymi utrzymanie kilku schronisk, do których wywoziło się pacjentów, których trzeba było ukrywać, a wśród których byli też żołnierze Westerplatte, którzy trafili do szpitala Ujazdowskiego. Prawdopodobnie byliby do któregoś ze stallagów wysłani i mogliby nie przeżyć, bo warunki tam były okropne.
W czasie wojny Loda Halama rodzi syna. Mąż niestety ginie. Ona po wojnie zostaje na emigracji z małym dzieckiem.
Zostaje na emigracji z małym dzieckiem. Najpierw jest w Szwajcarii, jeszcze też występuje po upadku Powstania Warszawskiego, występuje i zbiera pieniądze w Szwajcarii. Są piękne recenzje szwajcarskie. Występuje tam, zbiera pieniądze na rzecz warszawiaków, którzy masowo musieli Eksodus przecież opuścić na rzecz PCK. No oczywiście teściowa jej nie lubi. No bo syn zginął, no są tam jakieś nieporozumienia. Loda szybko będzie chciała czmychnąć ze Szwajcarii do Anglii i wyjeżdża. Jej siostra Alicja z Konarskim stworzyli w czasie wojny jeszcze Anglo-Polish Ballet. Występowali dla polskich żołnierzy walczących we Włoszech. Tak Polacy wtedy jeździli na tyły, na front, na tyły frontu. No i Loda dołącza do tego Anglo-Polish Ballet, który nie ulega rozwiązaniu po wojnie. I przez 2 lata tam występuje, też świetne recenzje. Któż tam nie występował i któż nie robił choreografii. No a potem wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i zajmuje się inną już pracą. Jednak wie pani, to jest tak, że ona miała przerwę w tańczeniu. W życiu artystki 5-letnia przerwa to jest duża przerwa. Ona już nie była tą Lodą Halamą z 1939 roku. No ale nie boi się zakasać rękawów i wziąć się do innej pracy. Handluje nieruchomościami w Stanach. Potem wraca do Londynu i inwestuje pieniądze w knajpach. Nie jest tylko właścicielką z dobrze zrobionym manikirem.
Za co się nie zabierze, to jej wychodzi?
No to jej wychodzi. Ona miała tę przewagę, że nad innymi, że no miała jakiś kapitał. Jednak był ten kapitał szwajcarski. Ale też nie bała się pracy. Była absolutną optymistką w działaniu. I była świetnym kolegą. Ci emigranci, też kogo by nie zapytać, to właściwie była świetnym kolegą i wszyscy ją tam bardzo lubili. Ale tak, ona się nie bała zakasać rękawów i jak ona mówiła, jej szło. I jej szło. W końcu nabędzie jachty za honoraria, które dostała w Polsce. No na ogół nawet pisarze, którzy otrzymywali honoraria za przekłady różni, wybitni, za przekłady ich dzieł, to złotówki ich nie interesowały. Kupowali porcelanę, różne rzeczy w Polsce. Ona wybuduje jacht i potem będzie czarterowała ten jacht. A gdzie? A w Cannes.
Taka wyjątkowa postać. Niestety musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Lisiecka, autorka książki Loda Halama, Pierwsze nogi II Rzeczpospolitej, była dzisiaj naszym gościem, przyjaciółka Lody Halamy. Chyba mogę spokojnie dodać.
Chciałabym tak móc o sobie mówić. Ja darzyłam ją naprawdę wielką przyjaźnią. Ja w życiu nie spotkałam tak bardzo tolerancyjnej i wyrozumiałej osoby również. To też po prostu czapką do ziemi po polsku, jej wspomnieniem gotowa mu uderzyć, bo jest tego warta.
Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Państwu już mówimy dobranoc. Joanna Skonieczna, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Każdy człowiek przy czymś trwa, każdy swe zasady ma, etykietą w życiu się kremuje. Dzisiaj w świecie taki czas, kiedyś między wrony w las, musisz z niej krakać wraz. Każdy dla jakiegoś bzika robi z siebie niewolnika. To wypada, a to nie, to jest dobre, a to złe, każdy ma wariacje swe. A ja gwiszczę raz, to nie obchodzi mnie, czy w zgodzie będę żyć z motorem, czy też nie. Ja mam swe zdanie i wyrobione przekonanie, i szkoda słowa, by chcieć płynąć na nie. Bo ja to gwiszczę raz, to jak nie sądzi świat, bo to co dla mnie przestarzały grat. Ja robię nawet źle, gdy mi coś podoba się, bo ja to gwiszczę na to, bo tak chcę. Powiem krótko, szkoda słów, jeśli tylko chłopiec zdrów, nie oglądam się na resztę wcale. Nie dbam, czy posadę ma, czy mi utrzymanie da, lub czy biedny jest jak mysz. Jedna pragnie mieć go gusia, by był ta swoja klalusia. Willa, auto, smoking, frak, biady, krawa, czarny lak, biada, gdy mu czegoś brak. A ja gwiszczę raz, to nie obchodzi mnie, czy ma Rolls Royce'a, czy Hispano, czy też nie. Gdy idzie o mnie, to może być ci całkiem gody, byle był zdrów, morowy i wesoły. Bo ja to gwiszczę raz, to i mam własny ton, morały dawno odstawiłam w kąt. Niech mówi cały świat, że ja postępuję źle, a ja to gwiszczę raz, to bo tak chcę. Każda panna męża chce, więc zastawia sieci swe i tak cudowska jest jak Sacharyna. Zaś po ślubie maska precz, mąż to niepotrzebna rzecz, bo dał patent na to grunt. Protest mu się nie opłaci, za te weksle nikt nie płaci. Potem w domu lament, krzyk, pis teściowej teściary, zdjęć gdzieś jak kamfora z nich. A ja gwiszczę na to i tak nie chcę żyć, i wolę panną zamiast taką żoną być. Nie zniosę nigdy kontroli żadnej ni lamentu, i mogę wszystko robić bez patentu. Bo ja to gwiszczę na to, co pomyśli świat, co powie ciocia, babcia, brat, wszyscy was. Uznaję jedno, a w tym jest tylko serca gno. Na resztę gwiszczę i śmieję się